Dwie biegunowo różne strategie życiowe. Harmonijna relacja ze światem, a po drugiej stronie ci, którzy idą ze światem na udry. Czyli po prostu się biją o swoje, wchodzą w spory i akcentują przede wszystkim swoją niezależność, czasami wielkim kosztem. A może też wiąże się z tym także pewna satysfakcja, przeogromna. I to ich pociąga. Czy jesteś za tą strategią i taką realizujesz, czy też tą drugą strategię? Która jest ci bliższa?
Odpowiedź jest taka bardzo oczywista, jasna i klarowna, tak? Że nie interesują mnie takie sytuacje związane z pójściem na kompromis, z działalnością, która nie ma w sobie jakiegoś takiego zęba. Sytuacje, które gdzieś tam poruszają czy wywołują emocje, są jak gdyby tym momentem, w którym można jak gdyby wsadzić kij w mrowisko i zobaczyć, co się będzie jak gdyby działo, bo bez oczywiście jakichś szczególnych recept i rozwiązań i starasz się jak gdyby zająć stanowisko, po prostu zająć stanowisko.
Czy z tym wyborem wiąże się poczucie, że to jest taka powinność, czy też po prostu to wypływa z ciebie, bo masz taki charakter, bo takie masz doświadczenia, że po prostu jest w tobie tyle przekory?
No takim nierozłącznym jak gdyby czynnikiem, który towarzyszy mi z mojej działalności, to jest oczywiście tak coś w stylu impulsu, tak? Że nagle coś się dzieje i trzeba jak gdyby zareagować nie do końca nawet w przemyślany sposób, ale jest to w pewnym sensie jakieś emocjonalne. Na pewno jest to silny bodziec do tego, żeby coś jak gdyby reagować. I to jest jak gdyby ten moment, w którym jak gdyby czuję rodzaj takiej ekscytacji, nie? Że o, coś się wydarzyło, tu trzeba jakoś zareagować, coś trzeba powiedzieć, coś trzeba skomentować, trzeba skrzyknąć ludzi i zadziałać. I to właśnie jest jak gdyby cała jak gdyby taka filozofia związana z tym, nie? Że jest akcja i od razu następuje reakcja.
A z czego to wynika, jak sądzisz, cofając się do początków?
Mój, nie wiem, okres dojrzewania i tak wejście w, nie wiem, w dorosłe życie, czyli związane z buntem lat 80., kiedy jak gdyby nasza rzeczywistość się bardzo mocno zmieniała, nie tylko tam towarzysko, ale też politycznie, gospodarczo, ekonomicznie. Ważne było to, że się uczestniczy w pewnych ruchach kontrkulturowych. To mi się wydaje, że to mi bardzo ukształtowało środowisko i rzeczywistość, która była naokoło.
Pierwsze, co się nasuwa, to punk rock.
No punk rock. Z punk rockiem miałem do czynienia właśnie już tam, nie wiem, w szkole podstawowej. Był taki mocny trend, silna załoga, bardzo wiele osób, organizacja koncertów, wydawanie pisma, wspólne wyjazdy.
Gdzie się spotykaliście?
Było kilka miejsc, takim jednym z ważniejszych to była Brama Ławska przy Placu Dominikańskim obecnie i tam spotykała się załoga, wymienialiśmy się płytami, coś tam jakieś mieliśmy plany wyjazdowe, nie wiem, dystrybucja muzyki, czasopism, zinów.
Teraz młodzież się spotyka w Galerii Dominikańskiej, a nie w przejściu podziemnym.
To były trochę inne czasy, bo to były jakieś tam utarczki z milicją, były utarczki ze skinheadami, wiele takich niebezpiecznych sytuacji, no ale to było bardzo ciekawe, to była świetna przygoda, nie? Tak już mogę tak wspomnieć, jak już tak mamy sobie otwarcie rozmawiać. Któregoś dnia moja mama otworzyła szafkę, tam miałem kominiarkę, trochę zinów i przejęła się bardzo i się pytał, synu, czy powinnam się martwić? Ja mówię, nie, mamo, to ze skinami, z faszystami się biłem. No w każdym bądź razie, no taki był okres, że było bardzo dużo takich awantur ulicznych i też były tak zwane wjazdy do domów przez neofaszystów lat 80. Przeszło na lata 90., także było ostro i tak jak wspominam tamte czasy, to nie do końca było to bezpieczne, aczkolwiek dużo spontanicznych rzeczy się działo, wyjazdy w ogóle nieplanowane. Ni stąd, ni zowąd znajdowaliśmy się gdzieś nad morzem, później jechaliśmy w drugą stronę, w Bieszczady, także bardzo dużo takiej wolności i spontano. Nieustanna wymiana adresów, później po tych wakacjach przychodziło mnóstwo listów, wymienialiśmy się muzyką i tak dalej, i tak dalej. Także to był bardzo ciekawy czas.
Wspominałeś o piśmie, pamiętasz jakiś konkretny tytuł albo chcesz o nim więcej powiedzieć?
Pismo nazywało się Brama i był takim zinem punkowym, też z elementami jakiegoś industrialu. To były takie sytuacje, które opisywaliśmy tak, jak potrafiliśmy to robić. Krążyło to po Polsce w każdym bądź razie. Były też informacje dotyczące koncertów, różnych takich działań, na przykład w Żarnowcu.
Przypomnijmy, chodziło o protest przeciwko budowie pierwszej elektrowni atomowej i jedynej w Polsce.
Sprawa upadła, ponieważ zostało ogłoszone referendum, z którego wynikało to, że jednak ludzie nie chcą mieć tam elektrowni. No to było też dosyć świeże, bo tak kilka lat wcześniej była awaria w Czarnobylu, więc to poległo.
Nie ma w tym, o czym opowiadasz, jakiejś nadmiernej nostalgii i sentymentu.
Lata lecą, jestem jak gdyby coraz starszą osobą. Natomiast jeśli chodzi o taki rodzaj aktywności na polu, nie wiem, społeczno-kulturowej, no to cały czas jak gdyby się pewnymi rzeczami jak gdyby zajmuję. Oczywiście profil tej działalności jest jak gdyby całkiem inny, natomiast zawsze działanie w obszarze jakiejś tam wspólnoty, grupy ludzi, paczki przyjaciół i tak dalej, to jest zawsze jak gdyby obecna, wręcz nawet powiem, że wygląda to na dzień dzisiejszy tak, że w miarę cyklicznie realizujemy projekty. Oprócz tego poddajemy się jakimś tam spontanicznym działaniom związanymi z po prostu bieżącymi jakimiś sprawami, które dzieją się, nie wiem, w Wrocławiu, w kraju.
A jak to się stało, że ten komponent, ten element związany z kreacją, z twórczością, zaczął odgrywać tak ważną rolę? Od spontaniczności i reagowania na rzeczywistość przeszliśmy w stronę czegoś, co jest systematyczne i co ma charakter twórczo-artystyczny.
Powiem przede wszystkim tak, że ja gdyby tak się nigdy nie definiowałem jednoznacznie jako osoba, która jest artystą, ale też z drugiej strony zawsze zajmowałem się takimi działaniami artystycznymi od właśnie własnych jakichś tworów, własnych dzieł, czy to grafika, czy to jeszcze jakieś takie multimedialne rzeczy, to oczywiście w latach 80. czy na początku lat 90. to ciężko powiedzieć o multimediach, ale już coś tam były, jakieś, nie wiem, różnego rodzaju zabawki związane, nie wiem, z projektorami na slajdy, czy coś takiego, czy też późniejsze pierwsze kamery VHS, ale nigdy tak jak gdyby na siebie nie patrzyłem, że jestem artystą, że robię jakieś projekty. Natomiast jakoś to płynnie przeszło w taką już bardziej formalną działalność i tym takim pierwszym kopem, który się pojawił w moim życiu, że faktycznie zafunkcjonowałem jako artysta, to było to, że moje prace gdzieś były pokazane w Niemczech i w związku z tym zostałem zaproszony. A że to były czasy jeszcze RFN i DDR, to musiałem przekroczyć granicę. To był pierwszy mój wyjazd w ogóle samodzielny, bez znajomości języka angielskiego. Wziąłem po prostu wielką teczkę i ruszyłem na zachód pod Hamburg i tam miałem pierwszą jak gdyby swoją wystawę i wyglądało to na tyle ciekawie, ponieważ dużo ludzi, jakiś bankiet, w ogóle ja w tym wszystkim, bo ciężko się odnajdywałem. No w każdym bądź razie na granicy celnik wyciągnął tą moją teczkę i rozłożył te prace przed autobusem. No, strasznie czułem się skrępowany, bo jak gdyby pierwszą tą widownią, która była, to właśnie to byli pasażerowie autobusu, którzy gdzieś tam jeździli do pracy i tak dalej, a tam moje jakieś tam interpretacje i wizje takie, powiedzmy sobie, mroczne nagle znalazły się na chodniku. No, później gdzieś tam pomyliłem się, gdzieś tam źle zajechałem, wsiadłem nie w ten pociąg, co trzeba. No a tam jacyś Niemcy mi też pomogli, bo się okazało, że nie mam też na bilet już budżet. Średnia pensja krajowa się skończyła gdzieś tam w okolicy Berlina, bo to były takie relacje, że zarabiało się tam, nie wiem, 50 marek na miesiąc, a 50 marek to nie było też zbyt
jeden
dużo.
Jeden dzień życia.
Jeden dzień życia, no ale w każdym razie udało mi się i to też dzięki mojemu koledze Darkowi Grajewskiemu, z którym wcześniej gdzieś tam próbowaliśmy grać w garażu. Także on uciekł przed wojskiem, tam zamieszkał, zaprosił mnie, poznał mnie z takim kuratorem. Po prostu ja byłem zszokowany, bo do tej pory gdzieś tam pokazywałem te pracę gdzieś w piwnicach, w jakichś takich klubach, klubikach, a tu nagle taka pompa. I... No i to było takie bardzo ciekawe doświadczenie. Drugim takim kopniakiem w moim życiu było spotkanie na swojej drodze Wojtka Majewskiego, który zebrał te moje prace, poukładał w całość i po prostu powiedział, a, że on teraz zajmuje się nauką programów właśnie do brukli cyfrowej. I po prostu jak zobaczyłem, jak, co on z tym zrobił, to byłem w szoku. No film na tyle był ciekawy, że brał udział w wielu, wielu festiwalach. Chyba nawet miał jakieś tam wyróżnienie i był prezentowany w konkursie BRO.
Ten ostatni etap trwający spory kawałek czasu to współpraca czy też działanie w ramach Job Karmy. Jak doszło do spotkania z Maćkiem Fretem?
Maciek był wtedy osobą, która organizowała cykl koncertów Młodzi po stronie maszyn. Ja zajmowałem się swoją tam działalnością artystyczną, a że miałem zawsze sentyment do muzyki industrialnej, nie wiem, byłem zaproszony do paru takich projektów, które prowadził Niamos i wspólnie, razem gdzieś tam też jeździliśmy, przygotowywaliśmy koncerty. Po poznaniu się z Maćkiem już nastąpiła taka współpraca. Ja miałem zaproszenie do Torunia. O ile dobrze pamiętam, to był 21 marca, Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem. Tam miałem mieć wystawę. Po rozmowie z organizatorami zapytałem, czy jest możliwość, żeby zagrać tam na żywo koncert. To było pierwsze takie działanie, bardzo takie spontaniczne. Były też już takie maski, które były wcześniej przygotowane. Były jakieś instalacje, one były już gotowe, bo były też pokazywane we Wrocławiu. 20 lat, tak? 20 lat temu. No i w każdym razie to był taki pierwszy nasze takie przetarcie się.
Te aspekty towarzyskie są bardzo ważne. Jak słucham, to myślę sobie, że też mają one znaczenie, gdy myśli się o rytuale, bo rytuał, cykliczne wydarzenie też szmat czasu i mnóstwo artystów z Wrocławia, nie tylko, którzy się przez to wydarzenie przewinęło i przewija. Ty z każdą z tych osób masz jakieś takie relacje szczególne?
Rytuał pojawił się na mapie Wrocławia w 2000 roku. Ta idea zrealizowania projektów elektrociepłowni wrocławskiej pojawiła się chyba 2 lata wcześniej. To było duże wyzwanie, żeby w tak olbrzymim obiekcie...
Elektrociepłownia.
Elektrociepłownia. Tą elektrociepłownię zawsze jeździłem do szkoły właśnie z autobusem 142 i ją zawsze widziałem. I jak jeździłem o poranku, to było najbardziej rozświetlone miejsce w całym Wrocławiu, bo te wszystkie kominy, wszystkie urządzenia to były jakieś tam podświetlane i to było takie bardzo industrialne i żywe, bo Wrocław był szary i ponury. Poza tym kojarzyło mi się z różnymi okładkami zespołów industrialnych. No i ale oczywiście to było takie marzenie, idea fikcji i przyszedł taki moment, zacząłem zabiegać o to, żeby to się udało. Oczywiście nie było to łatwe.
Mówisz ale o wejściu do
elektrociepłowni, ponieważ to zakład strategiczny. Cały czas jak tam gdzieś wchodziłem z kamerą, to cały czas mnie tam łapali, zatrzymywali, siedziałem gdzieś tam na doku, straż przemysłowa dzwoniła po policję, przyjeżdżała policja i spisywała mnie i puszczała i na tym się kończyło, bo przecież tam żadnych, no nie wiem, jakichś przepisów nie łamałem, ale w każdym bądź razie to była bardzo zamknięta impreza, jeśli chodzi o udział artystów, bo to byli przyjaciele, wszyscy, którzy wzięli udział, zarówno zespół Job Karma, grupa Fireboys, to była taka jak gdyby ekipa towarzyska. Paweł Janicki z WRO, który miał swój taki set kuratorski z bardzo ciekawymi filmami nawiązującymi do przestrzeni, do problematyki, jaką postawiliśmy w tym zadaniu. I to był nie festiwal, ale po prostu jakieś wydarzenie. Dlatego padło słowo tutaj rytuał, czyli po prostu spotykamy się w jednym miejscu. Ma być ogień, który jest czymś takim, który spaja i buduje wspólnotę. I te założenia udało się jak gdyby przeprowadzić. Później była długa przerwa, bo 4 lata i kolejna akcja już w katedrze na ulicy Szewskiej w kościele świętej Marii Magdaleny. Tak? Dopiero od 2004 roku uznaliśmy, że warto ten cykl kontynuować. Natomiast jeśli chodzi o ten dorobek takich 15 edycji, które miały miejsce, no to faktycznie mówimy tutaj o kilkuset artystach, którzy się przewinęli, którzy wzięli udział w projekcie. Cały czas jest jakaś tam rotacja. Zapraszamy też osoby, które gdzieś tam od iluś edycji biorą udział. Te osobiste relacje budują się i tworzą się poprzez te kontakty związane z, no nie wiem, z naborem, z rozmowami na temat tych prac, aczkolwiek powiem, że jak gdyby mam taki dużą dozę zaufania do tych artystów, których zapraszam, to nie jest też branie jak gdyby w ciemno, tylko po prostu są to artyści, którzy w jakiś sposób mnie ujęli. Coś mają w sobie takiego, czy to niekoniecznie tutaj mówię tylko i wyłącznie o pracach, ale też o jakimś takim rodzaju zacięcia i takiej determinacji w swojej takiej ścieżce artystycznej, że to są ludzie, którzy no naprawdę w jakiś sposób mi imponują i są na tyle ciekawi i barwni, jeśli chodzi o taką postawę życiową, że bardzo sobie cenię te relacje.
Niezależnie od tego, jak bardzo jest to rozciągnięte w czasie i różnorodne, myślę o tych wszystkich formach aktywności, czy ty masz w sobie takie podejście, które to porządkuje, to znaczy masz takie poczucie pewnej powinności, o której zresztą wspomniałeś na początku, i to z tej powinności to wszystko, co robisz, wynika.
To jest taka pasja, która jest związana z tym, że świat, który jest nam dany, zastany, nie jest światem idealnym. Pojawiają się nowe problemy. Albo na przykład pewne problemy wygaszane są w danym rejonie, natomiast w drugim zaczyna się dziać źle. Ostatnia edycja rytuału była nazwana pod hasłem Casus Belli, czyli stan wojny, ta wojna permanentna, która się rozgrywa w świecie, globalnie, w małych społecznościach, w rodzinach i tak dalej, jest cały czas rywalizacja. To, czym się chciałbym zajmować, to właśnie odkrywaniem takich sytuacji zapalnych, nie? Bo to nie tylko o wojnę chodzi przecież. No to jest jak gdyby rodzaj pewnej misji, tak? Że widzisz jakieś tam zło, które gdzieś tam dostrzegasz i starasz się jak gdyby temu w jakiś sposób zapobiec w ten mikro możliwy sposób. A przede wszystkim jest istotne to, żeby o takich rzeczach mówić, żeby nie przechodzić obojętnie i żeby zabrać głos w pewnych sprawach i mieć swoje stanowisko. No to też taka potrzeba, nie? Pewne rzeczy są oczywiste, jest dobro i jest zło, tak? Może tam są różne jakieś odcienie tego wszystkiego, ale no ale mamy taki dekalog, nie? I sprawy niektóre są jak gdyby oczywiste, tak? Jak przemoc, jak niszczenie środowiska naturalnego, jak moc kapitału, która gdzieś tam, nie wiem, patroszy ludzi, bo chcą żyć lepiej. Ciężko się dziwić, że ludzie chcą żyć lepiej, biorą kredyty, popadają w jakieś problemy. No, takich przypadków jest setki tysięcy w Polsce i trzeba jakichś takich większych wstrząsów, żeby ludzie nagle, ojej, to takie rzeczy mają miejsce w naszym kraju, czy tam gdzieś w Europie, czy na świecie. Trzeba się opowiedzieć, po której ze stron, albo być obojętnym.
Dzięki za rozmowę.